podcastach Job Stories rozmawiamy o rynku pracy. Podpowiadamy, jak dbać o pracowników, docierać do kandydatów, ale też jak szukać pracy. Nazywam się Marta Pszczółkowska i prowadzę podcast Job Stories. Jak dużo firm zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami? W tym odcinku poruszymy właśnie ten ważny temat. Wiele stereotypów oraz brak umiejętności współpracy z osobami z niepełnosprawnościami są czynnikami niesprzyjającymi ich obecności na rynku pracy. Zastanowimy się, jakie wyzwania stoją przed pracodawcami w kontekście zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Opowiemy również o tym, w jaki sposób i dlaczego warto budować różnorodne zespoły w organizacjach. Nie zabraknie również wątku rekrutacyjnego. Jak przyciągnąć osoby z niepełnosprawnościami do firmy lub co zrobić, aby stworzyć im dobre warunki rekrutacyjne? Moimi gośćmi będą Maria Wlaźlak, dyrektorka Biura Etyki i Relacji w Banku Santander, Sylwia Błach, pisarka horroru i książek dla dzieci, zawodowo programistka. Po godzinach prowadzi bloga www.sylwiablach.pl. i aktywnie działa w mediach społecznościowych na rzecz zmiany wizerunkowej osób z niepełnosprawnością. Oraz Agata Robińska, prezeska Fundacji Tak Pełnosprawni, która promuje kompleksowe podejście do zatrudniania i włączania osób z niepełnosprawnościami w polskich firmach. Autorka raportu Pracodawca na Tak, który zawiera wiele dobrych praktyk i inspiracji zarówno dla pracodawców, jak i osób z niepełnosprawnościami. No dobrze, to witam Was bardzo serdecznie.
Witamy Cię.
Moje drogie gościnie. Dzisiaj poruszymy niezwykle ważny temat, mający bardzo duży wpływ na budowanie inkluzywnej, włączającej kultury organizacyjnej. Porozmawiamy o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w organizacjach. Z jakimi wyzwaniami mierzą się firmy chcące zatrudnić takie osoby? Czy istnieją jakieś przeciwwskazania? Co warto mieć na uwadze, chcąc zatrudnić pracownika z niepełnosprawnościami? I też jak to wygląda z perspektywy osób z niepełnosprawnościami? Zakończonego w maju 2021 badania Pracodawca na Tak, przygotowanego przez Fundację Tak Pełnosprawni, wynika, że brak wiedzy i edukacji o współpracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz szereg krzywdzących stereotypów to jedne z najważniejszych czynników utrudniających ich obecność na otwartym rynku pracy. Bardzo różni się też postrzeganie tego rynku z perspektywy pracodawców i pracowników. Z badania wynika, że ponad 60% pracodawców uważa, że rynek pracy jest dziś bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnościami, podczas gdy tylko 39% pracowników odczuwa jakąkolwiek zmianę w sposobie ich traktowania. Także te wyniki rzeczywiście pokazują potrzebę dialogu pomiędzy tymi dwiema grupami. Osoby z niepełnosprawnościami są dużą, bardzo różnorodną grupą i ich inkluzja zarówno biznesowa, jak i społeczna to konieczność, chociażby ze względu na zmiany demograficzne czy starzejące się społeczeństwo. Agata, oczywiście to bardzo dużo cytatów Twoich z raportu, bardzo ciekawych danych, które uznałam, że warto wymienić na początek naszej rozmowy, ale szczególnie urzekło mnie jedno Twoje zdanie. Każdy, kto teraz otworzy się na różnorodność, tak naprawdę inwestuje we własną przyszłość. Nie ma różnorodności bez niepełnosprawności. Piękne zdanie, które bardzo wiele mówi. I od tego bym chciała zacząć, słuchajcie, naszą rozmowę. Czym dla Was jest budowanie różnorodnych zespołów? Dlaczego jest to ważne? Jaka wartość z tego wynika?
Super właśnie, że współczesne społeczeństwa zaczynają tak o tym rozmawiać, że widzą różnorodność nie tylko jako przejaw ogromnego szacunku dla drugiego człowieka, bo w istocie rzeczy różnorodność to jest nic innego jak szacunek, otwartość na różnorodność, na inność, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas, przychodząc na świat, przynosi ze sobą inny potencjał intelektualny i emocjonalny. Więc to, że różnorodność jest czymś, czym w zasadzie oddychamy, no to nie powinno być dla nas żadnym zaskoczeniem. Natomiast może właśnie, i to podoba mi się bardzo, że o różnorodności zaczynamy też mówić w kategoriach biznesowych. Dlatego, że to może być coś, co przyspieszy budowanie świadomości społecznej i wyciąganie jakby z tego konkretnych korzyści. Więc dlaczego? Dlaczego ta różnorodność jest istotnym KPI-em? Dlaczego jest wartością kategorią biznesową? Ponieważ my tworzymy, budujemy społeczeństwo, myśl technologiczną, nie w oparciu o jednostki, tylko pracujemy w zespołach. I siłą zespołów jest różnorodność. I jeżeli tę różnorodność umiemy implementować, czyli z różnych perspektyw patrzeć na zagadnienie, w ten sposób mamy szansę wytwarzać lepsze rozwiązania technologiczne, lepsze procesy. I wydaje się, że grupa osób z niepełnosprawnościami jest to grupa niedoceniana, To jest grupa, która ma wiele do zaoferowania w sposobie patrzenia na świat, na procesy społeczne i na rozwiązania. Przez fakt, że doświadczają być może trochę innych problemów, mają też niesamowite, ciekawe spojrzenie i mają wiele do zaoferowania. Badania pokazują, że tutaj troszeczkę powiem o różnorodnych zespołach w kontekście na przykład kobiet i mężczyzn. Badania pokazują, że zarządy, w których kobiety mają większą ekspozycję, w 35% osiągają wyższą efektywność. Nie dlatego, że to są szczególne kobiety, które wnoszą szczególną wartość intelektualną do dyskusji. Sam fakt patrzenia inaczej na świat, inne role społeczne, które pełnią kobiety, powodują, że są w stanie do dyskusji o biznesie wnieść dużo, dużo więcej, co sprawia, że ten biznes jest szybszy, jest dojrzalszy, więcej widzi. Tak więc różnosprawność to kategoria biznesowa i nauczmy się też tak o niej mówić, tak ją promować, bo nie wszyscy to wiedzą, ale ci, co wiedzą, mają przewagę, budują sobie przewagę.
Super, dzięki, że pokazałaś to zupełnie z tej perspektywy właśnie biznesowej. No trochę mnie to nie dziwi jako twoją rolę też w bankowości, którą pełnisz. Natomiast Agata, powiedz, czym dla ciebie jest różnorodność?
Często niestety zauważam, że mówimy o różnorodności, ale w kontekście tylko płci, narodowości, a nie skupiamy się tak bardzo. Ten element różnorodności jest traktowany, że nie jest tak istotny, a przecież jest ponad miliard osób z niepełnosprawnością na świecie. W Polsce to jest ponad 7 milionów. To jest ogromna grupa, która może być, jeżeli patrzymy na takie KPI-e, klientami różnych instytucji. Ja zawsze mówię, ja widzę same korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, z włączania. Moja egoistyczna też taka korzyść, widzę działania, nie jestem osobą z niepełnosprawnością na tym etapie, ale jestem już osobą po 40, czyli mogę za jakiś czas, już nawet widzę jakieś zmiany w moim ciele, jakieś ograniczenia, które następują i chciałabym, żeby ten rynek pracy za jakiś czas, kiedy będę się spotykać z różnymi ograniczeniami, był dla mnie bardziej dostępny i żebym mogła pozostać na tym rynku pracy, jeżeli będę chciała pracować. Może będę potrzebować jakichś dostosowań, ale chciałabym, żeby pracodawcy, i są tacy pracodawcy, którzy są otwarci. Szansa rynkowa, takim przykładem, szczoteczka, słuchajcie, do zębów elektryczna. Czy wyobrażacie sobie życie bez tego przedmiotu? Ja nie.
Nie, absolutnie.
A jaka jest geneza powstania tego produktu? On powstał właśnie dla osób z niepełnosprawnościami motorycznymi. Tak to się zaczęło, a zobaczcie, korzystamy z niej wszyscy, nie wyobrażamy sobie bez niej życia. Zostawię trochę miejsca chyba na korzyści, o których powie Sylwia, bo nie chciałabym tutaj tylko ja, żebyśmy my tylko zabierały głos.
Właśnie chciałam powiedzieć, że powiedziałyście obie tyle mądrych rzeczy, że zastanawiam się, co ja sama mogłabym dodać, bo poruszyłyście podstawy tego, że tak naprawdę różnorodny zespół daje nam wszystkim szansę na to, byśmy byli bardziej wydajni i by się nam pracowało lepiej. Tutaj Marysia wspomniałaś o tych różnorodnych zespołach i o tych korzyściach związanych ze skrami finansowymi i tak dalej, ale badania też wykazują, że różnorodne zespoły są dużo bardziej usatysfakcjonowane ze swojej pracy. Ludzie w różnorodnych zespołach rzadziej chodzą na chorobowe i też dłużej zostają na danym etacie, bo po prostu mają frajdę z tego, co robią. Więc warto zwracać uwagę na to, że budując różnorodny zespół zyskuje firma, ponieważ właśnie dane statystyczne wykazują, że zyskuje finansowo, ale zyskuje też na zadowoleniu pracowników. A wydaje mi się, że to jest jeden z chyba podstawowych aspektów, jeśli chcemy budować firmy, które będą firmami przyszłości. Bo moje pokolenie, 30-latków teraz już, nie chce się zamęczać w firmie, do której nie lubi chodzić. Nie chce pracować na akord. Nie chce być umęczonym i wracać do domu z poczuciem, że zmarnowało 8 godzin z życia. Tylko jednak pracujemy już tak dużo, że chcemy mieć przyjemność z tej pracy. I tylko mając zespół, w którym się dobrze czujemy, a właśnie badania wykazują, że w różnorodnym zespole będziemy się dobrze czuć, możemy osiągnąć tą satysfakcję zawodową. Poza tym ja jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową, więc dla mnie to, że firmy zaczynają myśleć o różnorodności, jest dość takim egoistycznym zyskiem, bo ja mam dzięki temu większe szanse na znalezienie pracy. I bardzo często rozmawiam z innymi osobami z niepełnosprawnościami o rynku pracy, o tym, jak szukają zatrudnienia. I faktycznie ja jestem osobą z wykształceniem. Osobą dość ambitną i pracującą praktycznie od osiągnięcia pełnoletności. ale widzę bardzo często, że osoby, które nie mają wykształcenia pozwalającego od początku pracować, będąc osobą niepełnosprawną, bo jestem programistką, więc ja mogę pracować z każdego miejsca, ale no nie każdy bierze sobie zawód dający tą możliwość. Więc jeśli ktoś dopiero wchodzi na rynek pracy, szuka swojego miejsca, jest bardzo duża niechęć też do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
Ja w ogóle mam takie poczucie, że również tutaj w tym gronie mamy ogromną różnorodność i rzeczywiście każda z Was wniosła w temat tego, dlaczego budowanie różnorodnych zespołów jest ważne, zupełnie inną perspektywę i biznesową, i patrzenia takiego długofalowego, to, że też my za chwilę być może możemy się spotkać z naszymi własnymi ograniczeniami, czy też Sylwia, to o czym ty mówiłaś, czyli taka satysfakcja, zadowolenie, że jestem w takim miejscu, w którym się dobrze czuję i chcę pracować, także świetnie. I to, o czym ty, Sylwia, już zaczęłaś w zasadzie mówić, to nas prowadzi jakby do kolejnego mojego pytania związanego z tym, jakby mam nadzieję, że przekonaliśmy naszych słuchaczy do tego, że warto jest budować różnosprawne zespoły, ale porozmawiajmy teraz o tym, no właśnie, jakie wyzwania stoją przed pracodawcami w związku z tym, żeby takie zespoły tworzyć i budować. Co utrudnia, co przeszkadza, co jest wyzwaniem?
Bo my mamy do czynienia w tej chwili z okresem przejściowym. My po to, żeby mieć jakby ten pożądany efekt, czyli ten efekt różnorodnych zespołów, które pracują ze sobą w wyśmienitej symbiozie, gdzie pracodawca nie napotyka na bariery na przykład kompetencyjne, czyli ofertę osób z niepełnosprawnościami, która być może nie do końca odpowiada potrzebom pracodawcy. Żeby osoby z niepełnosprawnościami wiedziały, że mogą śmiało chwytać za oferty pracodawców, to potrzeba nam jeszcze pracy organicznej. Potrzeba nam pracy u podstaw. Ja to nazywam okresem przejściowym. I ten okres przejściowy powinien być okresem niesamowicie wytężonego wysiłku wszystkich, którzy już mają wiedzę o tym, jak to jest ważne, jak to jest istotne, jak to jest cenne. I powinniśmy dawać sobie pewną przestrzeń na drogę dojścia, ale jednocześnie budować świadomość. Budować świadomość dotyczącą szeregu aspektów, zarówno w środowiskach osób z niepełnosprawnościami, jak i też pracodawców. Dalej tworzyć platformy, pomosty, które by umożliwiały porozumienie i oswajanie, bo niestety ten temat w niektórych miejscach życia społecznego wymaga jeszcze wzmocnienia. I to jest też moment, myślę, bo mówimy wiele o społecznej odpowiedzialności biznesu, jesteśmy z nią osadzeni, jesteśmy jakby w dyskusji o tym i w działaniach. I to wydaje mi się, że to jest dobra platforma, żeby zacząć mówić o tym, skoro jesteśmy, chcemy być społecznie odpowiedzialni, jesteśmy społecznie odpowiedzialni, to otwórzmy jakby te podwoje nie tylko do dyskusji, tylko też do pewnego eksperymentowania. Spróbujmy zderzyć te dwa środowiska ze sobą i tworzyć w firmie projekty, być może konkretne działania, jeśli już pracodawców niektórych jest na to stać, żeby właśnie dać szansę tym dwóm środowiskom. I tylko to zróbmy. Na poziomie budowania świadomości, tam się wydarzy cud. Ja przepraszam, że używam tego typu słów, ale tam się wydarzy cud, który się zawsze wydarza w momencie, kiedy ludzie się ze sobą spotykają. Jeśli nie tworzymy barier, które być może są z uwagi na wychowanie, na rodzinę, na pewne społeczne obciążenia, bo przecież każdy z nas, oprócz tego, że nosi w sobie szansę, nosi też wiele ograniczeń. I chodzi właśnie o to, żeby burzyć to. I tu pracodawca mógłby wykonać niesamowitą pracę, żeby się odważył i stworzył tę platformę porozumienia. Marysiu, i tam się wydarzy
to
ten
ja
cud.
Mam taką prośbę do ciebie, bo ty jesteś też liderem programu Różnosprawni Banku Santander. Jakbyś mogła dwa słowa też o tym programie powiedzieć, bo to dla mnie jest przykład też takiego programu, który tworzy właśnie tą platformę i ma na celu też budowanie świadomości, jak ważne jest to, żeby w organizacji zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami.
Okej, to co chcę powiedzieć? Powiedzieć chcę tak, że to jest temat, do którego nie da się podejść PR-owo i deklaratywnie. Jeżeli pracodawca jest dojrzały, to pracodawca powinien najpierw popatrzeć na to, co on zrobił albo czego nie zrobił i starać się z tym zmierzyć. Zaczęliśmy od bardzo organicznej pracy. Po pierwsze popatrzyliśmy na elementarne rzeczy związane z czasem pracy tych osób z niepełnosprawnościami. Patrzyliśmy na plany sprzedażowe, bo te osoby pracują krócej i bardzo często może tak być, że pracodawca nawet nie zauważa, że nadając plany sprzedażowe, może nadawać plan sprzedażowy taki sam jak koledze obok, który do dyspozycji ma zdecydowanie krótszy czas pracy. Więc staraliśmy się podejść do tego tak bardzo organicznie, po cichutku, przyglądając się, co mamy, a czego nie mamy. Żeby nie było tak, że jeśli jako pracodawca wyjdziemy z projektem Różnosprawni, to żeby się nie okazało, że mamy wiele lekcji nieodrobionych. Czyli przygotowaliśmy grunt. To nam troszkę zajęło. Myślę, że rok, półtora, żeby właśnie przypatrzeć się organizacji. Budowaliśmy też różnego rodzaju, sami budowaliśmy zachowaliśmy swoją wiedzę i świadomość, tak żeby nie popełniać też w tej dyskusji, w moderowaniu tej dyskusji w organizacji faux pas. Bo te środowiska, my możemy po prostu nie znając środowisk, robić też komuś przykrość. Więc staraliśmy się jakby zapoznać z pewnym savoir-vivrem prowadzenia rekrutacji, występowania z tematami na zewnątrz. I to zrobiliśmy. Potem odważyliśmy się już wyjść z projektem na zewnątrz, czyli do organizacji. No i dyskutujemy i rozmawiamy. Zależy nam bardzo na tym, żeby wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami podnieść. Działamy tutaj na dwóch polach. Jeden to są działania jakby mocno sfokusowane na rekrutację. Drugie działania są do wewnątrz organizacji, nastawione na to, żeby osoby, które są z niepełnosprawnościami, pokonywały bariery związane z tym, żeby na przykład pracodawcą dzielić się tą informacją. Powołaliśmy benefit finansowy dla osób z niepełnosprawnościami, taki, który jest przeznaczony na działania prozdrowotne dla tej grupy osób. Myślimy też o beneficie czasowym, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością lekką, którym co do zasady nie przysługują dodatkowe dni wolne, żeby one miały tę możliwość i mocno też chcielibyśmy w przyszłym roku uruchomić benefit z dodatkowymi dniami wolnymi dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Na stronach naszego projektu mamy różnego rodzaju manuale dla menadżerów, jak postępować w procesie rekrutacji, jak również dla rekruterów, jak postępować w procesie integrowania osób z niepełnosprawnościami. Także szereg działań,
dziękuję,
ale cały czas mało.
Tak, dziękuję, że się tym podzieliłaś, bo myślę, że z perspektywy naszych słuchaczy to też może być już ciekawy zalążek takiego programu i zobaczenia w ogóle, w jaki sposób budować takie programy, od czego zacząć. I myślę, że to, o czym mówiłaś, czyli taka analiza, uświadomienie sobie, w którym miejscu jesteśmy, jest niesamowicie ważnym punktem wyjścia. Natomiast Agata, powiedz jakby, jakie ty wyzwania widzisz ze swojej perspektywy?
Bardzo się zgadzam z wypowiedzią Marii, że brak wiedzy. Brak wiedzy, stereotypy, takie, wiecie, ale ja jakby usprawiedliwiam to, bo pracodawcy często, my w szkołach nie mamy osób, jak dużo jest szkół, gdzie mamy integrację, gdzie mamy osoby z niepełnosprawnościami. Ja mam akurat dziecko w przedszkolu integracyjnym, nie jest z niepełnosprawnością, ale uczy się, bawi się z dzieciakami,
z takimi dziećmi.
Obcuje. Niestety już wiem, że na etapie szkoły będzie to bardzo trudne, bo szkoły nie są przystosowane i nie możemy się dziwić, że ten pracodawca staje przed tym wyzwaniem i że chce zrobić tak dużo.
Ale on ma też do pokonania wiele zaległości, za które on nie ponosi odpowiedzialności, bo to jest kwestia wychowania, najpierw rodzina, która nie powinna być wspierana odpowiednio przez społeczeństwo. Później mamy szkołę, która też powinna wspierać i potem mamy dopiero pracodawcę. I dzisiaj pracodawca, to też Agata słusznie powiedziałaś, że rozumiesz pracodawcę, bo on w pewnym sensie, on chce, ale on się dzisiaj musi zmierzyć z zaległościami, za które on nie do końca ponosi odpowiedzialność. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy właśnie w tym procesie budowania świadomości nauczyli się do tego procesu też dopraszać nie tylko środowiska osób z niepełnosprawnościami, nie tylko fundacje, które te środowiska umieją i chcą wspierać, ale również, żebyśmy dopraszali właśnie budżety, jednostki publiczne, edukację, bo tu jest ta synergia. No i w jakimś stopniu biznes, który umie to robić, bo on umie kreować wartość dodaną, bo to jest jakby jego idea, która mu przyświeca. Biznes zawsze się zastanawia, on umie liczyć. Ale właśnie umiejąc liczyć, może dobrze by było, żeby się podzielił tym know-how i uczył te grupy społeczne, jakby je konsolidował, żebyśmy tutaj wszyscy byli razem i żeby ta wartość dodana się pojawiała. Ale pracodawca rzeczywiście ma trudno.
Ja bym też chciała tutaj coś dodać, żebyśmy też pamiętali, że osoba z niepełnosprawnością też powinna chcieć uczestniczyć w tym uświadamianiu, ponieważ ja zawsze podkreślam, że ja mam niepełnosprawność, ale nie mam obowiązku się nikomu z tego tłumaczyć. Ale jeśli oczekuję, że osoba pełnosprawna mnie zrozumie, no to z mojej strony powinna wyjść informacja, jak funkcjonuje, jakiej pomocy potrzebuje. Taka bardzo prosta sytuacja z mojego życia, co prawda to była sytuacja towarzyska, a nie zawodowa, ale idealnie pokazuje, jak brak tej komunikacji może utrudnić funkcjonowanie. Ponieważ wyszłam na imprezę ze znajomymi i byli też ich znajomi. I jedna z tamtych osób powiedziała mi wprost: nigdy w życiu nie spotkałam osoby na wózku. Powiedz mi, jak się mam zachowywać. I ja miałam dwie rzeczy do wyboru. Albo się obrazić, bo traktuje mnie jakoś dziwnie, bo co ja jestem na wózku i kim ja jestem, wiem, że ona tak się do mnie odnosi. A niestety wśród osób z niepełnosprawnościami pojawiają się takie postawy. Mają do tego prawo, ale to nie buduje komunikacji. Tutaj mówimy jednak o komunikacji wśród osób dorosłych. Albo po prostu jej powiedzieć, no okej, do tego nie sięgnę, tego potrzebuję, ale ogólnie zachowuj się normalnie, a ja jak coś będę chciała, to ci powiem wprost i też będę miała na uwadze to, że ty możesz czuć się niekomfortowo, bo nie wiesz, jak się zachować. To jest tak naprawdę, to o czym mówimy, to jest zwykły ludzki szacunek i to jest trochę smutne, że musimy o tym przypominać, ale niestety jest taka potrzeba.
Czyli jeżeli nie wiesz, to zapytaj. Zapytaj dokładnie. Wprost. I tutaj dotknęłaś, Sylwia, pięknie takiej kwestii związanej w ogóle z mitami, stereotypami, które krążą wokół zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, tak? Często słyszymy, że to mogą być osoby, które będą mniej efektywne. Często słychać też takimi, że to są osoby roszczeniowe. Słuchajcie, jak walczyć z tymi stereotypami? Jak je pokonywać?
Znowu edukować. Mówić o tym. Jest taki stereotyp, że osoby z niepełnosprawnościami nie mają kompetencji. Mhm. Ale słuchajcie, jest cała grupa osób, z niepełnosprawnością nabytą. One nie tracą kompetencji z wiekiem. One mogą świetnie funkcjonować. Może potrzebują jakiegoś dostosowania, może potrzebują krótszego czasu pracy, więcej przerw, nie wiem, bardziej elastycznego podejścia do pracy, ale one mogą być tak samo efektywne jak każda inna osoba. To, co wspomniałaś, roszczeniowość. Słuchajcie, w każdej grupie znajdują się osoby, które są roszczeniowe. Nie możemy patrzeć na grupę z perspektywy nawet naszego jakiegoś doświadczenia, albo ktoś nam na ogół, jak tak jest, czy jak się zdarzy jakaś zła sytuacja, to mówimy o tym dalej, że mieliśmy jakieś doświadczenie, albo ktoś miał doświadczenie. Ja znam bardzo wiele wspaniałych osób pracujących, które nie są roszczeniowe, wręcz są bardzo zaangażowane i świetnie radzą sobie na rynku pracy, bardzo lojalne w stosunku do pracodawcy, więc nie łapmy się na tym, że nie generalizujmy po prostu. Nie starajmy się wkładać w kogoś w jakieś ramy. Osoby też kolejnym stereotypem jest to, że chorują. Często osoby z niepełnosprawnością chorują, będą chodzić na L4. To też jest nieprawda. Różne są przyczyny niepełnosprawności i nie można zakładać, że ta osoba będzie cały czas na L4. Tak. Po prostu to jest bardzo krzywdzące. Kolejny stereotyp. Próbujemy dostosować zawód osoby do jego niepełnosprawności. I to jest bardzo też krzywdzące. Mówimy, osoba z niepełnosprawnością ruchową, a to ona powinna wykonywać jakąś taką prostą pracę biurową. Sylwia jest programistką i po prostu ma konkretne wykształcenie. Tak. Osoby niewidome, nie każda osoba niewidoma chce pracować jako masażysta. Mm-hmm. Są prawnicy o różnych zawodach.
Czyli znowu wkładanie w takie ramy.
Tak. Technologia bardzo pomaga. Dzisiaj osoba niewidoma może pracować na komputerze, mając odpowiednie oprogramowanie, dostępne strony i może wykonywać wiele, wiele bardzo
Ale
kreatywnych...
Ale też pandemia chyba ułatwiła, prawda? Tą rewolucję związaną z tym, że jednak wiele firm przeszło na ten rytm pracy zdalnej. To też ułatwia osobom z niepełnosprawnościami różnymi funkcjonowanie właśnie na rynku pracy.
Ja tu się zaśmiałam z tego masażysty, ponieważ akurat wczoraj czytałam artykuł napisany przez osobę z niepełnosprawnością wzroku i właśnie też mówił o tym, że absolutnie on nie nadaje się zupełnie do tej branży, choć istnieje taki stereotyp. A sama kiedyś spotkałam niewidomego programistę. Więc myślenie o tym, że ktoś się do czegoś nadaje ze względu na niepełnosprawność, owszem, mamy ograniczenia i prawdopodobnie nie będę tancerką albo akrobatką, aczkolwiek kto wie. Ale prawdopodobnie to byłoby utrudnione, ale takie patrzenie, że niepełnosprawność definiuje jakiś zawód, to tak naprawdę jakbyśmy stwierdzali, że osoby o danym kolorze włosów się nadają do jakiegoś zawodu, albo nie wiem, poniżej jakiegoś tam wzrostu, powyżej. To jest tylko cecha i o tym musimy cały czas pamiętać.
Tutaj też pojawiło się to słowo roszczeniowo. Ja bym się też chciała jeszcze chwilkę nad nim zatrzymać. Roszczeniowość bardzo często wynika z czegoś. Ona może wynikać z frustracji, może wynikać z tego, że już nie dajemy rady, może wynikać, niekoniecznie wynika z tego, że mamy jakiś egoistyczny czy hedonistyczny sposób patrzenia na świat i chcemy koniecznie zaspokajania swoich potrzeb. Źródłem roszczeniowości bywa czasem też irytacja. I to, co tutaj Agata powiedziałaś, że na przykład pracownik starszy to jest pracownik, który ma do zaoferowania pracodawcy ogromnie dużo, bo to jest wiele lat pracy, wiele wniosków, wiele uogólnień, które organizacji też są potrzebne. I to jest wartość. Teraz, ale on być może nie jest w stanie pracować już w takim rytmie i w takim tempie. I teraz kwestia zmiany czasu pracy, na przykład dla osób starszych, być może właśnie dedykowanie zadań eksperckich, konsultacyjnych, to są rzeczy, które sprawiają, że w efekcie organizacja może wypracowywać dojrzalsze rozwiązania. To, co też Sylwia powiedziałaś odnośnie otwartości, że osoby z niepełnosprawnościami niekoniecznie chcą być stygmatyzowane, chcą być tak samo traktowane jak wszyscy. Ale ważne jest, wydaje mi się, że w tym procesie budowania świadomości, kiedy my jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, że zmierzyliśmy się z tym wyzwaniem społecznym, tylko chcemy się z nim zmierzyć i powiedzmy, że zrobiliśmy kilka dobrych kroków do przodu, to niesamowicie istotne jest, żeby w tym dialogowaniu o tej przyszłości, do jakiej chcemy wspólnie dojść, był ten głos środowisk złożonych z osób, które chcą pomóc nam, bo my też tego potrzebujemy, pomóc środowiskom osób, powiedzmy, sprawnościami, bo tak niepełnosprawny, to myślę, że jakby tak popatrzeć, to każdy z nas jest w jakiejś, dlatego mówimy różnosprawni, bo każdy z nas jest różnosprawny, tak? Ale właśnie, żeby nam pomóc, i to jest na etapie budowania świadomości, budowania edukacji, dojrzałości od właściwie małego członka zespołu do dorosłego, dojrzałego, jest nam to bardzo potrzebne. My bez tych środowisk tego zrobimy, ale pewnie popełnimy pewne błędy albo zrobimy wolniej. I nam jest to jest bardzo potrzebne.
Powiedziałaś absolutnie fantastyczną rzecz. Zwróciłaś uwagę na to, że potrzebujemy dialogu i potrzebujemy grupy osób, która chce tłumaczyć. Żeby nie wymuszać, że każdy ma obowiązek, tylko faktycznie, żeby rozmawiać z tymi, którzy chcą, ale też pamiętajmy, że samo środowisko osób z niepełnosprawnościami jest bardzo szerokie, ponieważ ja regularnie się spotykam, zwłaszcza w kontekście sprawdzania jakości, dostępności budynków architektonicznych. To jest taka najczęstsza rzecz, która dla mnie jest niedostępna, mimo że przeszła wszystkie testy i została zatwierdzona przez osoby z niepełnosprawnościami i tak dalej. A jak się potem dowiaduję, została wzięta jedna osoba, dość sprawna, prawdopodobnie na przykład po wypadku, która nie ma sprawności w nogach, ale ma w pełni sprawną resztę ciała. Ona sprawdziła, jak dany budynek jest dostępny i u mnie, gdzie ja mam zanik mięśni i jednak wszystkie mięśnie są nie do końca sprawne, okazuje się, że tej dostępności nie ma. I to samo dotyczy właśnie komunikacji w biznesie, żebyśmy też pamiętali, że jeśli chcemy wejść w ten dialog, to porozmawiajmy z ludźmi, którzy mają różne typy niepełnosprawności, a nie bierzmy ten taki, no mimo wszystko najłatwiejszy przypadek i potem jest takie oburzenie, no ale ja przecież pytałem i mi nie powiedzieli. Nie pytałeś wystarczająco szeroko.
Dialog, głos też osób różnosprawnych jakby
Ale też właśnie nie ta deklaratywność, bo jeżeli chcemy budować dojrzałe i prawdziwe rozwiązania, to deklaratywność jest wrogiem. PR, kapitalne zjawisko, ale on jest, jeżeli jest oparty o prawdę, to on się obroni. Mogą być trudniejsze momenty, może być trudniejsza dyskusja, ale on się obroni. Natomiast jeżeli jest oparty o deklaratywność, no tak, bo po prostu chcemy, no to nic z tego niestety nie będzie dobrych rozwiązań.
Potrzeba, mówienie otwarcie osób z niepełnosprawnościami o swoich potrzebach, to nie jest roszczeniowość.
To jest
dialog. Według tego modelu społecznego, tak. Każdy z nas powinien mieć równy dostęp, czy to do budynku, czy do edukacji, czy do wszystkiego, więc to, co robi Sylwia, ja obserwuję działania Sylwii, kiedy zwraca uwagę różnym firmom, daje rozwiązania takie praktyczne, to jest coś cudownego. I ona nie jest roszczeniowa. Tak. Ona podsuwa rozwiązania, żeby te budynki były bardziej dostępne dla jak największej liczby osób, konsumentów, osób o konkretnych potrzebach, mam z dziećmi, kurierów, osób z bagażem. To nie jest tylko grupa osób z niepełnosprawnościami.
Właśnie, to jest też bardzo ciekawe, bo czym jest roszczeniowość? No i tak tłumacząc, bo nie chciałabym się powoływać na jakieś definicje, bo po pierwsze nie znam, ale czym jest roszczeniowość? Roszczeniowość to jest mówienie o tym, że czegoś chcę. I to jest roszczeniowość. Chcę i nie uzasadniam dlaczego. Ale już tajemnica do tego, z jakiego powodu tego chcę, w tym jest rozwój, w tym jest wiedza. I dopiero jest pytanie, co my z tym możemy zrobić. Bo jeżeli ktoś mówi o tym, że czegoś chce i to jest rzeczywiście jakaś taka potrzeba, która jest odrealniona, no to jest potrzeba wytłumaczenia tego i sprowadzenia tej dyskusji do wytłumaczenia do pewnego poziomu, który racjonalizuje jakby tę potrzebę. Ale jeżeli ktoś mówi, że potrzebuje, bo nie może na przykład w związku z tym wykonywać pracy swojej, na przykład jeśli jesteśmy na gruncie pracy lepiej, to już nie jest roszczeniowość.
Maria, to jest na zasadzie ten człowiek traci produkcję. produktywność, a wystarczy czasami mała zmiana, na przykład praca hybrydowa, że on może pracować trochę z domu, dokładnie, trochę z pracy i już jest rozwiązanie. Ten człowiek nie traci produktywności i może
No
być,
właśnie o takie tak. aspekty też was chciałam dopytać, jakby co zrobić, co w tym miejscu pracy powinno się znaleźć, żeby ten pracownik czuł się dobrze, czuł się efektywnie i bez przeszkód mógł realizować swoją pracę. Ty, Sylwia, jakby pracowałaś w wielu firmach, masz fajne doświadczenie, bogate doświadczenie zawodowe. Jakbyś mogła podzielić się z nami też takimi przykładami, zwykłymi, praktycznymi przykładami, co tobie najbardziej utrudniało w takim codziennym funkcjonowaniu?
Fajnie, że dodałaś to, co tobie, bo to co pozwala tobie? Mi powiedzieć, jaka jest moja perspektywa, bo tak jak już tutaj zauważyłyśmy, jeśli pracodawca chce zatrudnić osobę z niepełnosprawnością, powinien po prostu się jej spytać, tak, czego ona będzie potrzebowała, bo naprawdę są różne poziomy sprawności i różne potrzeby. I na przykład, jak szukałam pracy, wpisywałam do CV zawsze, że jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową. Są różne podejścia i cały czas trwa dyskusja, czy należy to wpisywać, ale mi to ułatwiało, ponieważ po tym, jak odebrałam kilka telefonów rekrutacyjnych i wydawało się, że jestem idealnym kandydatem i już prawie mam tą pracę, a potem się okazywało, że budynek jest niedostępny architektonicznie i ja po prostu nie wejdę do biura, więc nie mogę tam pracować, zaczęłam tą informację publicznie już na etapie rekrutacji publikować, by nie mieć z tym problemu. Więc w moim przypadku, jako osoba poruszająca się na wózku elektrycznym, ciężkim, sam mój wózek waży 130 kg i nie wolno go wnosić, bo czasami słyszę, my mamy silnych panów, damy radę, ale nie, tego po prostu nie wolno nosić. Muszę mieć bezprogowe wejście. Poza tym, jeśli mówimy o takich aspektach jak na przykład windy, regularnie spotykam się z tym, że jest winda, wszyscy się cieszą, tylko w windzie przyciski są tak wysoko, że nie jestem w stanie do nich dosięgnąć. W miejscu, w którym aktualnie pracuję, w drzwiach są dość ciężkie samozamykacze, ale to nie był żaden problem dla mojego zespołu, bo wzięliśmy śrubokręt i pozbyliśmy się tak naprawdę tego problemu, więc tu wyszła zwykła chęć, żeby było dobrze. Zwykła potrzeba taka ludzi, taka zwykła empatia. To jest, myślę, dobre słowo. Na pewno w moim przypadku istotne też było to, żeby w miejscu pracy albo niedaleko miejsca pracy znajdowała się dostępna toaleta. Czyli na tyle duża, żebym mogła się zmieścić w niej z wózkiem. I to też jest bardzo ciekawy wątek, bo wiecie, w takim idealnym świecie warto, żeby ta toaleta była w tym miejscu pracy. No bo to jest tak naprawdę to, do czego chcemy dążyć. Ale tak jak powiedziałaś, tutaj mamy okres przejściowy i myślę, że też pracodawca, może nie każdy się ze mną zgodzi, ale myślę, że to jest istotne, żeby pracodawca też znał otoczenie firmy, bo nawet jeśli w danym budynku nie ma tej toalety, to myślę, że na etapie rekrutacji mógłby tej osobie powiedzieć, ale wiesz co, po drugiej stronie ulicy jest galeria handlowa, restauracja, coś takiego. To nie jest idealne rozwiązanie, nie oszukujmy się, ale to też jest jakaś odpowiedź, jakaś podpowiedź, jak można to na szybko rozwiązać, bo mimo wszystko, jeśli ktoś chce pracować w danym miejscu, lepiej, żeby wyszedł w ciągu dnia i przeszedł przez ulicę, mimo że to będzie niekomfortowe, niż zrezygnował z danego miejsca pracy. No nie oszukujmy się, mamy okres przejściowy po prostu. Dla mnie też ważne były takie proste rzeczy, jak na przykład dostęp do biurka, ale to wszystko nie było żadnym problemem, bo jako programistka no miałam biurko w pracy. Tak. Chłopaki pomogli mi ustawić komputer na takiej wysokości, bym do niego sięgała i było okej. Okay. A to jest naprawdę dużo różnych aspektów. Możemy mówić o aspekcie takim, że niektórzy potrzebują w ciągu dnia się położyć i wtedy musimy myśleć o tym, żeby była praca z możliwością pracy zdalnej, albo może powinniśmy w przyszłości tworzyć po prostu miejsca, w których pracownik może się położyć. I na tym skorzystają także osoby pełnosprawne, bo to już się pojawia w niektórych dużych korporacjach. Możemy też pomyśleć o tym, że jeśli osoba z niepełnosprawnością radzi sobie samodzielnie, ale potrzebuje asystenta, na przykład właśnie w kontekście tego skorzystania z toalety, to czy nasza firma ma tak zaprojektowany układ budynku lub dostęp do kluczy, żeby ten asystent w ciągu dnia bezproblemowo mógł wejść, bo to jest bardzo niekomfortowe. Nawet jak się jest osobą taką otwarcie mówiącą o swoich potrzebach, to codziennie tłumaczenie panu ochroniarzowi na recepcji, że tutaj przyszła moja asystentka, 5 minut jej zajmie, pomoże mi, jest bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem. Więc też czy w ten sposób myślimy. Ale to tak jak mówię, najważniejsze jest, żeby spytać osobę, którą zatrudniamy. Jasne. I tutaj zgodę też w tym kontekście, bo poruszałam ten temat, a też bardzo mi zależy, żeby to wybrzmiało do osób z niepełnosprawnościami odnośnie tego właśnie niepełnosprawności w CV. Bo bardzo otworzyła mi oczy sytuacja historii historia, którą ostatnio usłyszałam na jednej konferencji. Rekruter mówił, że miał pracownika idealnego pod kątem kompetencji, zachowania, wszystkiego i pracownika, który też był dobry na to stanowisko, ale nie był tak idealny jak tamten. I miał dylemat, którego wybrać, ponieważ rekruterowi nie wolno wprost spytać, czy osoba ma niepełnosprawność. Rekrutacja w dodatku odbywała się zdalnie, a ten pracownik idealny zachowywał się tak, że albo miał niepełnosprawność, albo niestety, bo jak ktoś się nie zna, może mieć problem z rozróżnieniem, był po prostu pod wpływem narkotyków bądź alkoholu. I rekruter miał w tym momencie dylemat, co z tym zrobić, więc też tutaj chciałabym, żeby osoby z niepełnosprawnościami, jeśli się zastanawiają, czy wpisywać tą niepełnosprawność w CV, pomyślały pod tym kątem, czy nie mogą potem zostać źle odebrane, czy to im, czy brak tej informacji nie wpłynie szkodliwie na ich proces rekrutacji.
To są też dokładnie nasze doświadczenia, kiedy my oczywiście jesteśmy jako bank bardzo otwarci na to, żeby zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, ale mamy takie poczucie, że w trakcie rozmowy rekrutacyjnej często nie wiemy, czy ktoś tą niepełnosprawność posiada, czy nie posiada i że no, bardzo często też te osoby nie mają potrzeby, żeby o tym mówić, prawda? I też się zastanawiam, co takiego powinno się zadziać po stronie pracodawcy, żeby zachęcać te osoby do tego, żeby mówiły, ujawniały się, czy są jakieś złote rady?
Jeżeli jesteśmy firmą otwartą na osoby z niepełnosprawnościami, warto o tym komunikować przez wszystkie kanały, brać udział w konkursach, na przykład lodołamacze, i rzeczywiście komunikować to na zewnątrz, bo często osoby z niepełnosprawnościami szukają takich informacji na stronach, czy firma jest otwarta. Dla mnie taką dobrą praktyką jest też, kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej opowiadamy trochę o firmie i mówimy o naszych programach. Mówimy o tym, że mamy program dotyczący właśnie różnorodności i włączania, że zatrudniamy bardzo różne osoby, także osoby z niepełnosprawnością. I mam takie doświadczenia, prowadząc wiele procesów rekrutacyjnych, że wtedy dopiero osoba się otwiera, bo uważa, że to jest coś naturalnego. Dla tej firmy to jest naturalne. I przechodzimy dalej. Mówimy, okej, to w takim razie jakich potrzebujesz dostosowań? Czy potrzebujesz jakichś dostosowań? I wtedy rozmowa jest bardzo naturalna. Ale ten kandydat czuje wtedy, że dla tej firmy nie jest to jakiś problem, tylko po prostu jest to rzecz taka jak każda inna.
Właśnie, to u nas na rozmowach rekrutacyjnych my już pytamy o to, mówimy o udogodnieniach, czy mówimy o rozwiązaniach. Natomiast też myślimy, i w tej chwili jesteśmy na etapie rozmów z kolegami, na temat budżetu na to, że w momencie, kiedy przełożony pracodawca chce przyjąć do pracy osobę z niepełnosprawnością i właśnie już jesteśmy na tym etapie, że zapytany pracownik mówi, jakiego udogodnienia potrzebuje, na przykład osoba niewidoma czy ze słabszym wzrokiem potrzebuje innego oprogramowania, to żeby pracodawca za każdym razem nie trzeba było odrębnego procesu, żeby umożliwić zakup tego oprogramowania, tylko żeby był przeznaczony budżet w jakiejś jednostce, może to być jednostka odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy, no bo tam jak gdyby jest najwięcej obowiązków związanych właśnie ze środowiskiem pracy i z jego bezpieczeństwem. Jest budżet, po którego po prostu sięga się i z tego finansuje się ten, powiedzmy, zakup, który nie jest zakupem standardowym, ale jest jak najbardziej zakupem normalnym, pożądanym. I wtedy, jeżeli ułatwiamy też rozmowę rekruterowi czy menadżerowi, bo on jest spokojny i bezpieczny, że nie będzie musiał teraz walczyć, tylko wie, że to jest zabudżetowane. Więc to jest bardzo ważne.
Przepraszam, że ci przerwałam, ale to jest bardzo ważna uwaga i bardzo pracodawcy się obawiają tego, albo menadżer mówi, kurczę, jak to trafi do mojego budżetu, bo niestety jest też dużo takich przekonań, że te racjonalne usprawnienia wiążą się z dużymi kosztami. Mając taki program, mając budżet centralny, też uspokajasz, to jest jakby polityka racjonalnych usprawnień, jest osobny budżet i wtedy jest cały proces.
Cały proces, tak. Ja jeszcze tutaj powiem o tym wpisywaniu, o tej niepełnosprawności, czy też nie. Ja myślę, że te środowiska, znów umownie nazwijmy je osób sprawnych, chcą się uczyć, chcemy się tego dialogowania, tej współpracy uczyć, to ta otwartość też jest potrzebna w tym, żeby oświadczyć w tym okresie przejściowym, żeby zanim my się tego nauczymy i stanie się coś czymś naturalnym, że będziemy umieli o tym mówić, jak na przykład o takiej sytuacji, że nie wiem, jestem osobą starszą, mam słabszy wzrok. Same okulary to już może zbyt mało. Może ja potrzebuję laptopa z większym monitorem, czy o większej, lepszej rozdzielczości, bo po prostu rzutuje to na wszystko, również na kręgosłup. Z racji tego, że gdzieś tam do tego monitora się muszę przybliżać. Więc żebyśmy o tym umieli mówić, to nam jest potrzebny ten okres przejściowy. I tutaj chodzi o to, żebyśmy wszyscy, którzy czują to i wiedzą i mają to poczucie tej pewnej misji, żebyśmy my się umieli przy tym stole spotykać, dyskutować, ale nie tylko dyskutować, tylko wdrażać. Osoby, które z różnych względów, które trzeba szanować, chcą jakby pozostać, może nie z boku, one chcą się przyglądać, bo to jest im potrzebne, żeby one miały poczucie bezpieczeństwa w budowaniu swojej świadomości, to zostawmy je, ale te osoby, które chcą, no tej otwartości jest bardzo, bardzo potrzeba i to, co powiedziałam, tej pomocy, żeby nam też pomóc w tym, żebyśmy to rozumieli i robili to po prostu jak najlepiej. Ale okres przejściowy to jest okres dużego słuchania, myślę, że też dużej tolerancji dla może czasem niezbyt niefortunnych rzeczy, dużej mądrości i dojrzałości. I oby właśnie nam się to udało. Ja mam wielką wiarę, że to się uda, ponieważ człowiek, każdy człowiek nosi w sobie jakby chipa człowieczeństwa i czasem jest tak, że ten świat, ten chaos, on powoduje, że gdzieś się w tym wszystkim gubimy, ale jak znajdziemy tę chwilę na myśl, to tam się wtedy po prostu to nasze człowieczeństwo, ono potrafi nas wypełnić od najmniejszego palca po czubek głowy i wtedy rozumiemy te rzeczy. Teraz chodzi o to, żebyśmy my mieli tę siłę zatrzymywania i wymuszania tej refleksji.
Tak. Piękne słowa, ale wiesz co, ja bym też chciała, żeby jedna rzecz jeszcze wybrzmiała w sumie, bo cały czas mówimy o tych kosztach i o tych budżetach, ale też podkreślmy, że niektóre niepełnosprawności po prostu nie będą niczego wymagały, że to nie jest zawsze tak, że mamy tutaj wśród słuchaczy może przedstawiciela malutkiej firmy, która dopiero zaczyna i nagle słyszy koszta oprogramowania, windy, asystenci i może siedzi w przerażeniu i nie wie, co z tym zrobić.
I te wszystkie kroki, które...
To nie zawsze jest koszt, poza tym są też dofinansowania z państwa na dostępność i też taka prosta rzecz, na przykład ja się ciągle denerwuję, kiedy nie mogę się dostać w Polsce do sklepów, które mają jeden próg. No co to jest jeden próg dla osoby sprawnej? Dla mnie to jest rzecz nie do przeskoczenia. Powyżej 15 cm nie wjadę po prostu, a taka rozkładana rampa, która jest leciutka, bo waży kilka kilo albo i mniej, kosztuje kilkaset złotych. I też żebyśmy przypominali, że to nie zawsze są duże koszty, bo tego mam wrażenie często brakuje. Ja bardzo często, kiedy mówię gdzieś, że no nie macie rampy, nie macie tego, nie macie dostępności, słyszę, ale kto za to zapłaci? No kary często za brak dostępności są wyższe.
Tak, no na szczęście też idą do dyrektywy unijne. Mamy czerwiec 2022 roku, to będzie moment, w którym no, firmy, do tej pory urzędy użyteczności publicznej już muszą mieć dostosowania i też się tego uczą i my też patrzymy na te rozwiązania, które są właśnie przez nich wdrażane, bo też chcemy u siebie wypracowywać wiele, zwłaszcza jeśli chodzi o dostępność nie tylko architektoniczną, ale też technologiczną, bo to też jest nie lada wyzwanie. Ale idą i tutaj też duża szansa, bo dyskusja społeczna, ona, no, chciałoby się żyć w takim świecie, w którym ona ma moc sprawczą. No ale na szczęście też jest regulator. No i są dyrektywy unijne i są też przepisy krajowe i do czerwca 2022 mają się ukazać przepisy krajowe, które mówią właśnie o tym, że firmy, które dostarczają usług, muszą przepuścić jakby swoje usługi przez potrzeby osób z niepełnosprawnościami i mają czas dostosowawczy do 2025 na to, żeby właśnie o tych udogodnieniach pomyśleć. Natomiast wiele rzeczy typu rampa, no to są rzeczy, które można zrobić od ręki.
Skorzystają z tego chociażby rodzice z wózkami.
Absolutnie. To jest właśnie potęga, różnorodność. Ona może sprawiać, że produkty i usługi, one będą uniwersalne, one będą nasz może i bezpieczne.
Do zębów. Tak. Przykład na początku naszej rozmowy jest niesamowite.
Szczoteczka do zębów czy krawężnik, prawda? Mamy krawężnik. W którymś momencie krawężnik przy przejściu jest ze zjazdem, czyli jest taką już wbudowaną rampą. Właśnie taką umożliwiającą zjazd. Z tego możemy korzystać wszyscy.
Słuchajcie, moglibyśmy pewnie rozmawiać jeszcze co najmniej 2 godziny i kontynuować te wszystkie wątki. To była cudowna rozmowa, dla mnie niezwykle wartościowa, myślę, że dla naszych słuchaczy również. Na sam koniec, słuchajcie, jedno zdanie z waszej perspektywy, ponieważ każda z was reprezentuje nieco inny obszar, nieco inną wizję i myśli. Takie jedno zdanie podsumowujące. Co jest dla was ważne?
Tylko jedno zdanie?
Już zużyłaś.
Dla mnie nie ma różnorodności bez niepełnosprawności. Jak myślisz o różnorodności, o niepełnosprawności, to też jakby budujesz tą kulturę włączającą też dla innych grup. Więc te działania, i żeby się nie obawiać, to co Sylwia powiedziała, krok po kroku, nie chodzi o wielkie kroki. I żeby ten program naprawdę daje ogromną satysfakcję i fajne efekty dla nas wszystkich.
Taka rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna i coraz częściej o niej myślę, zacznijmy myśleć o świecie w kontekście dostępności, a nie przystosowywania. Prosta różnica semantyczna, a bardzo dużo robi, kiedy od samego początku myślimy o tym, że rzeczy czy nasza firma powinna być dostępna, a nie potem kombinujemy, jak naprawić błędy, co zwykle generuje dużo wyższe koszty.
A ja bym powiedziała tak, to mi wybaczcie, ale z biznesem związana wiele, wiele lat, więc będzie tak trochę biznesowo. Różnorodność jest na pewno kategorią społeczną, ale różnorodność, i to mówię do biznesu, jest kategorią biznesową. I współczesny świat potrzebuje różnorodności jak nigdy, dlatego że wyzwania technologiczne i szybkość rozwoju biznesu jest nieporównywalna z czasami minionymi. I różnorodność, w różnorodności są też rozwiązania na ten czas. I żebyśmy nie tracili tych szans i możliwości. Także różnorodność jest kategorią biznesową, drodzy przedsiębiorcy.
Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Maria, Agata, Sylwia, dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję. Martusiu, my też dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
Jeśli czujesz, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy, to proszę podziel się nim również ze swoimi znajomymi. Zachęć, żeby zasubskrybowali kanał Santander Bank Polska na YouTube oraz na platformach streamingowych Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, to znajdziesz mnie na LinkedIn. Zapraszam też do komentowania i posłuchania pozostałych odcinków z serii Job Stories.